Witam Was dzisiejszego poranka, drodzy bracia i drogie siostry. Chciałbym przekazać pozdrowienia od mojej żony, która została nieoczekiwanie z dziećmi i kazała Was wszystkich pozdrowić. No i dziękuję zborowi w Jarocinie za zaproszenie. Uczynię, co będę mógł najlepszego. A temat, który wybrałem, abyśmy wspólnie się zastanowili, to jedna z przypowieści Pana Jezusa. Ona nie jest długa, nie jest zbyt często komentowana, ale mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli zastanowić się nad ich sensem, odnaleźć taką pociechę, która jest w niej zawarta i jakieś zachęty do prawego postępowania. A ta przypowieść to przypowieść o dzieciach na rynku. Przypowieść o dzieciach na rynku i jest zapisana w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale i w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale. Te dwa opisy się uzupełniają, więc można sobie paluszkiem zaznaczyć. Będziemy sobie raz czytać z jednej części, raz z Mateusza, raz z Łukasza. Teraz zaczniemy od Ewangelii Łukasza. Samą przypowieść przeczytamy. To jest 7 rozdział, wersety od 31 do 35. Czyli 7 rozdział Ewangelii Łukasza, wersety od 31 do 35. I powiedział Pan: do kogo więc przyrównam ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które siedzą na rynku i wołają jedne na drugie: graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba, nie pił wina, a mówicie: demona ma. Przyszedł Syn Człowiecy, czy jedząc i pijąc, a mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Lecz usprawiedliwiona jest mądrość przez wszystkie jej dzieci. I to już jest koniec tej przypowieści. Choć jest krótka, to żeby ją zrozumieć, musimy cofnąć się aż do chrztu Pana Jezusa i tak z lotu ptaka prześledzić to, co się działo przez te mniej więcej 2 lata działalności Pana Jezusa, zanim wypowiedział tą właśnie przypowieść. Czyli chrzest, 40 dni później na pustyni. Później Pan Jezus wraca mniej więcej w to miejsce samo, gdzie Jan działa. Tam Jan wskazuje na Jezusa i mówi swoim uczniom: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I to część, kilku z nich reaguje na to, co mówi Jan. No i wkrótce potem Jezus udaje się do Galilei, a dokładnie do Kany Galilejskiej, gdzie ma być uroczystość ślubna jakiejś jego rodziny. Być może to wszystko na to wskazuje, tym bardziej, że jego najbliższa rodzina również znalazła się na tym weselu. Na tym weselu Jezus czyni swój pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. Już ma 5 uczniów, tak przynajmniej można powiedzieć, bo jest z nim już Andrzej, Jan, Piotr, Filip i Bartłomiej. Czyli mamy lub Natanael, tak? No to mamy 5, którzy na pewno już w tym momencie są przy Jezusie. No i Jezus następnie zatrzymuje się w Kafarnaum, najprawdopodobniej w domu Piotra. Tam przez 3 miesiące działa, zaczyna taką działalność swoją. I następnie zbliża się Pascha w Jerozolimie, w związku z tym udaje się na święto do Jeruzalem. Jeśli dobrze pamiętamy, pierwsze oczyszczenie świątyni to właśnie wtedy Pan Jezus dokonał, wyrzucił kupców. Prawdopodobnie właśnie w czasie tych świąt albo tuż po przyjmuje ważnego dostojnika u siebie w gościach, to znaczy Nikodema. No ale Nikodem, choć ten jeden członek ze Sanhedrynu, stara się jednak tą wizytę swoją utrzymać w tajemnicy, bo przychodzi nocą do Jezusa. No i przez pewien czas Pan Jezus zostaje jeszcze później w ziemi judzkiej. Działa nad Jordanem i choć nie w tym samym rejonie co Jan Chrzciciel, ale również nad Jordanem przebywa. Ale to już nie trwa długo, bo kiedy Jan zostaje zaaresztowany, Pan Jezus z powrotem udaje się na północ do Galilei. Po drodze odwiedzając miasto swoje rodzinne Nazaret. Tam w Nazarecie unika śmierci, tak? Bo ci, którzy, z którym się wychowywał, jego koledzy, jego przyjaciele, słysząc co mówi, tak się podburzyli gniewem, że usiłowali go zabić. Cudownie Pan Jezus uchodzi im. No i przybywa do Kafarnaum i tam w Kafarnaum zaczyna prowadzić swoją już szeroką działalność ewangelizacyjną, misyjną. Trzy miasta. Kafarnaum, Korazyn i Betsaida. W pobliżu te miejscowości są siebie, taki mniej więcej trójkąt tworzą. I to jest takie główne miejsce, gdzie Pan Jezus działa. Odczytajmy sobie teraz Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, wiersze od 12 do 16. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, wersety od 12 do 16. A gdy Jezus usłyszał, że Jan został wtrącony do więzienia, wrócił do Galilei, a opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, które leży nad morzem, w granicach Zabulona i Neftalego. Aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, ziemia Zabulona i ziemia Naftalego wzdłuż drogi nadmorskiej nad Jordanem, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką, a siedzącym w krainie i cieniu śmierci wzeszła światłość. Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić: pokutujcie, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebieskie. Prorok zapowiadał, Jezus wypełnił, tam w ziemi, w Galilei pogan, tak, zajaśniała światłość, prawdziwa, rzeczywista światłość w Izraelu. No i było z tym związanych mnóstwo błogosławieństw. Prawie wszyscy apostołowie pochodzili z tamtych okolic. O 8 mamy pewne informacje, a pozostałych mamy przypuszczenie, że również pochodzili stamtąd. Jedynie Judasz prawdopodobnie nie pochodził stamtąd, tylko bardziej z miejscowości Kariot, która jest w Judei. No ale 11 najlepszych ludzi było tam, w Galilei. Również wiele wskazuje na to, że tam jakby w Galilei najwięcej osób uznało Jezusa za Mesjasza. Na co może wskazywać to, że właśnie być może dlatego Pan Jezus to swoje ostatnie spotkanie na ziemi tutaj, no na górze w Galilei zorganizował i tam żegnając się odszedł, wstąpił do nieba i brało w tym udział ponad 500 braci. Czyli pewnie dlatego tam Jezus organizował, bo im było tam najbliżej, najwygodniej, najprawdopodobniej. Czyli to była błogosławiona ziemia. Jezus, drodzy braterstwo, obchodził okoliczne miasta i wioski, nauczał w galilejskich synagogach. Zwiastował Ewangelię o Królestwie. Słynne kazanie na górze było również wygłoszone w tamtych okolicach. Tam miały miejsce dwa cudowne rozmnożenia chleba. Tam bardzo wielu ludzi, którzy byli chorzy, którzy byli opętani, którzy mieli różnego rodzaju problemy zdrowotne, doznało uzdrowienia. Również tam Jezus dokonał dwóch spektakularnych cudów. Wzbudził z grobu dwie osoby. Syn wdowy z Nain i córka Jaira. Większość najznamienitszych cudów, czynów i kazań Pana Jezusa miało miejsce właśnie w tych okolicach. I można by dosyć śmiało powiedzieć, że była to ówczesna sfera prawdy. Tam, gdzie Jezus błogosławił swoją obecnością, wpływem, naukami i działaniem. Drodzy bracia, nie było drugiego takiego miejsca w Izraelu. Do Jerozolimy Pan Jezus się udawał zazwyczaj tylko na święta, wtedy, kiedy się gromadził tam cały Izrael. Ale to nie Jerozolima była centrum działalności Jezusa, tylko właśnie to miejsce. Tam rozbłysła prawdziwa światłość. Jan Chrzciciel znajdował się wówczas w więzieniu. Jeszcze zanim został aresztowany, to jego uczniowie trochę się zżymali, że część spośród nich zostawiało Jana i szło za Jezusem. No i oni się trochę, ci, którzy zostali przy Janie, trochę się nieprzyjemnie czuli, że tutaj zostawiają kogoś takiego jak Jan. No i drodzy braterstwo, a oczywiście Jan wprost przeciwnie, Jan się tym wcale nie przejmował, bo rozumiał swoją rolę i rozumiał, że on będzie zanikać, a Jezus będzie, jego rola będzie wzrastać. No i dobrze rozumiał, że tak musi być. No i gdy znalazł się w więzieniu, to Jan został oddzielony od bieżących informacji. W pewien sposób znalazł się już na uboczu, na takim bocznym torze. Ale jego uczniowie zyskali wtedy możliwość znacznie większego kontaktu z informacjami z północy, które przychodziły, o tym, co czyni Jezus i o tym, czego On naucza. Więc na pewno było to dla nich okazją, wiele razy się nad tym pewnie zastanawiali. Drodzy braterstwo, spróbujmy się wczuć w ich sytuację. Oni rozpoznawali w Janie Chrzcicielu męża Bożego. Czy słusznie? Jak najbardziej, bo to był mąż Boży. Więc opuszczenie dla nich Jana pośrednio w ich głowie się mogło wiązać z tym, że oni opuszczają kogoś, kogo posłał Bóg. Ci, którzy szli za Jezusem, dla nich, opuszczając Jana, to było dla nich takie trochę właśnie, jakby opuszczali kogoś, kto, jakby no, ci ludzie opuszczali męża Bożego. Tak mniej więcej myślę, że oni to czuli. Co więcej, oni obserwowali Jana i widzą, że Jan został uwięziony nie za niewierność, tylko za wierność, za to, że dobrze się zachowywał, za to, że nie bał się nawet bronić sprawiedliwości przed największymi w Izraelu, prawda? Nazywał rzeczy po imieniu. Jan, znajdujesz się w więzieniu i oni cały czas widzą, że Jan jest wierny. W związku z tym starają się przy nim trwać. No i kiedy te wieści z północy przychodzą, to oni, musimy pamiętać, że mieli bardzo czułe serca. Nie właśnie serca nieczułe, tylko oni mieli czułe serca, pokutujące. I dla nich to było zastanawiające. I w końcu przychodzą do Jana i mówią, Janie, poradź. Drodzy bracia, Jan z pewnością nie krył przed nimi już wcześniej okoliczności jakby związanych z jego własną misją. Zapewne nie krył przed nimi też tego, co wiedział o Janie, o Jezusie. Więc te rzeczy były prawdopodobnie im dobrze znane, ale jednak wciąż byli uprzedzeni. Więc co Jan mógłby zrobić, jak mógłby pomóc im pozbyć się ich uprzedzeń? Niektórzy sądzą, że Jan mógł tam, będąc w więzieniu, zacząć powątpiewać w to, kim był Jezus. No oczywiście był tylko człowiekiem, ale drodzy bracia, nie było drugiego takiego człowieka, w Izraelu wówczas, kto otrzymałby chyba tak bardzo bezpośrednie dowody wręcz od Boga, które upewniały to, jakby autoryzowały Jezusa, mówiły, kim ten Jezus był. Jan, już na pewno ta cała historia związana z jego cudownymi narodzinami, z proroctwem jego ojca, które wypowiedział po jego narodzinach, to musiało wywrzeć wielkie piętno na Janie i być takim czymś, co go motywowało i budziło w nim cały czas różnego rodzaju jakby i uczucia i czuł, że ma tą misję jakoś od Boga wypełnić. Następnie, jak sam był na pustyni, to również otrzymał trochę objawień Bożych. Nie wiemy jakie, ale to, że podjął taką misję, to, że zaczął wzywać do pokuty, to, że zaczął tą pokutę symbolizować w zanurzeniu wodnym, to nie pochodziło od niego, on sobie tego nie wymyślił, to pochodziło od Boga. I sam Jan o tym mówi, że ten, który mnie wysłał, to czynić takie rzeczy, czyli właśnie wskazując na te jakieś różne objawienia. Jedno objawienie, o którym Jan wprost powiedział, że miał, to po czym rozpozna Syna Bożego. No i to jest właśnie chyba to najważniejsze, że Jan dostał objawienie od Boga, po czym rozpozna Syna Bożego. Po tym, że po kim, na kim zobaczysz, że wstępuje Duch Święty i na nim zostaje, ten jest Synem Bożym. Jan to widział i o tym świadczył, drodzy bracia. I między innymi to, gdy powiedział oto Baranek Boży do swoich uczniów, to jest właśnie to świadczenie. Co Jan widział wobec Jezusa? Świadczył to swoim uczniom. No więc te wszystkie wewnętrzne rzeczy, które on przeżył i które jakby były związane z jego związane z Bogiem w jego życiu, to raczej nie pozostawiały jemu zbyt dużego marginesu na niewiarę. I myślę, że Jan doskonale wiedział, kim jest Jezus, nawet jak tam był w więzieniu. Ale rozumiał również słabość swoich uczniów. Wybiera dwóch spośród nich i wysyła do Jezusa, każąc im zadać pytanie, tak jakby to pytanie pochodziło od Niego. Wydaje się, że to był właśnie bardzo dobry sposób na to, aby oni mogli to, żeby im pomóc pozbyć się tych uprzedzeń. I zaraz jest kilka rzeczy, które świadczą, że Jemu nie chodziło o Niego, tylko właśnie o tych uczniów. Za chwilkę sobie o tym przeczytamy. Więc oni przybywają, drodzy bracia, tych dwóch uczniów przychodzi do Jezusa, spotykają Go otoczonego tłumem, no i dzieje się coś niesamowitego. Przeczytajmy Łukasz, 7 rozdział, wersety od 20 do 24. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, wersety od 20 do 24. A gdy ci mężowie przyszli do Niego, powiedzieli: Jan Chrzciciel przysłał nas do Ciebie z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? I w tej właśnie godzinie wielu uzdrowił z chorób i dolegliwości i uwolnił od złych duchów, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. Jezus więc odpowiedział im: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, a ubogim głoszona jest Ewangelia. I błogosławiony jest ten, kto nie gorszy się z mojego powodu. Tak kończy Jezus. Nie wiem, drodzy bracia, czy zwróciliście uwagę. Oni przychodzą do Jezusa, zadają mu pytanie, a Jezus nie odpowiada. Zresztą zwróćmy uwagę na to, jak zadają pytanie. Czy jesteś tym, na którego mam czekać? Gdyby to było w interesie Jana, to by powiedzieli: mam czekać. Zadają pytanie od Jana. Oni zadają: mamy czekać. Myślę, że Pan Jezus od razu zrozumiał intencje, jakie przyświecały Janowi. A oprócz tego widział serca tych ludzi, widział, z czym się borykają. Co tam w ich sercach kołacze i z jakiego powodu oni nie chcą być mają wątpliwości dotyczące Jezusa. I Jezus co robi? Drodzy braterstwa, nie odpowiada im, tylko zaczyna czynić cuda na ich oczach. Zaczyna uzdrawiać, zaczyna leczyć, zaczyna rzeczy cudowne robić, a oni milczą i patrzą, zadziwieni, bo coś przerosło ich w ogóle zrozumienie, to co się dzieje. Oni widzą leczenie, widzą rzeczy cudowne, no i być może to nawet mogło trwać i godzinę. W końcu Pan Jezus mówi do nich: idźcie już do Jana. Idźcie i powiedzcie, co sami widzieliście, nie to, co słyszeliście o mnie, że ja czynię, tylko idźcie i powiedzcie, co sami widzieliście. I dodaje słowa, które nie mogły być skierowane do Jana, tylko właśnie do nich. Szczęśliwy, kto nie zgorszy się z mojego powodu. Jan nie miał powodu, żeby się gorszyć Jezusem, a oni tak. Więc te słowa to taka delikatna odpowiedź właśnie na ich wątpliwości. Szczęśliwy, kto się nie gorszy z mojego powodu, bo ludzie powszechnie myśleli o Jezusie, że On pochodzi z tego grzesznego Nazaret, prawda, że jest synem cieśli. No i w związku z tym nie składało się to im z różnymi historycznymi świadectwami, skąd miał być Jezus, że na przykład z Betlejem, no i wiele innych rzeczy, które o Jezusie w Starym Testamencie, o Mesjaszu mogli czytać. Co bardziej przekonującego mógł uczynić Jezus dla nich? Drodzy braterstwo, co mógłby uczynić coś, czy mógłby coś bardziej przekonującego uczynić? Oni stamtąd wracali pełni wiary, że ten jest tym, na którego mieli czekać, czyli że ten jest Mesjaszem. Z taką oni wracali z takim przekonaniem do Jana. A Pan Jezus prawdopodobnie nie tylko, że był poruszony ich reakcją, wiarą, jaką okazali, jak również postawą Jana Chrzciciela, który przebywał w więzieniu, ale wciąż, drodzy braterstwo, wypełniał swoją misję i kierował tych, których Bóg dał Janowi, do Jezusa, do Mesjasza. Taka miała być jego rola i on to dalej wypełniał, nawet tam w więzieniu, a to były już jego dni kończące się, tak? Już tam nie miał zbyt, miał tak związane ręce, że za bardzo działać nie mógł. No i Pan Jezus w swoim umyśle porównał reakcję tych dwóch ludzi na kilka jego działań, na kilka jego słów z reakcją ludzi, którzy go otaczali na co dzień. Z reakcją całego pokolenia Żydów, ale szczególnie z reakcją mieszkańców Kafarnaum, mieszkańców Betsaidy, Korazyn. Drodzy braterstwo, oni, ci ludzie, którzy tam byli, to oni widzieli wielokrotnie więcej. Wiele rzeczy widzieli z tych, co Jezus zrobił. Jaka ich reakcja powinna być? No, znacznie gwałtowniejsza wręcz powinna być. Oni powinni się nawracać, powinni pokutować i powinni reagować na poselstwo Jezusa. A reagowali? Pan Jezus zdał sobie sprawę, że być może... że Pan Jezus zdawał sobie sprawę, a wtedy być może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, że ta błogosławiona sfera prawdą być może jednak była przepełniona ludźmi, którzy mieli te serca swoje bardzo nieczułe na prawdę. I w tych okolicznościach powstała w jego umyśle przypowieść o dzieciach na rynku. I najpierw zwrócił się do otaczających go tłumów, przedstawiając publiczną działalność Jana Chrzciciela. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział i od wersetu 7 będziemy czytać. A gdy ci odchodzili, czyli ci uczniowie Jana, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Zadaje im pytanie, z jakiego powodu wy, słysząc, że ktoś działa na pustyni, tam się udaliście? I udziela kilku odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź. Czy poszliście tam zobaczyć trzcinę chwiejącą się na wietrze? Czyli czy poszliście tam zobaczyć, co to za człowiek? To was interesowało? No i domyślnie nie. Jezus drugi raz zadaje to pytanie. Więc co poszliście zobaczyć? I daje drugie jakieś wytłumaczenie. Czy może jakiegoś człowieka odzianego w miękkie szaty? Czyli takiego, który zachwyci was w taki sposób, jak zachwycają ludzie, którzy są ludźmi tego świata. Wybitni ludzie swoją erudycją, czy różnego rodzaju talentami, bądź nawet tymi miękkimi, bogatymi szatami, czy w ten sposób to was wyciągnęło tam na pustynię? Tego się spodziewaliście tam zobaczyć? No i oczywiście, że nie. Jezus mówi, no gdybyście tego potrzebowali, to byście poszli gdzie? Na dwór królewski, bo tam takich ludzi żaden problem spotkać. Tam są tacy. I znowu zadaję po raz trzeci pytanie. Więc po co wyszliście tam na pustynię? I odpowiada. Ujrzeć proroka. To was tam pociągnęło. To, co on mówi. Jego misja was pociągnęła tam na pustynię. Jego działalność. A nie to, jakim to jest człowiek. Nie wyciekawiło was, co to za człowiek i, tak, i te wszystkie inne rzeczy, na które patrzą ludzie. Tak jak tam kiedyś powiedział Bóg do Samuela, że człowiek patrzy często na rzeczy zewnętrzne. A Jezus mówi, nie to was ciągnęło. Was ciągnęło to, że byliście tam ujrzeć proroka i dodaje Jezus, owszem. To jesteśmy w wersecie 9. Owszem, mówię wam nawet więcej niż proroka, bo on jest tym, o którym jest napisane, oto ja posyłam mego posłańca przed twoim obliczem, który przygotuje twoją drogę przed tobą. Zaprawdę, powiadam wam, nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela. Ale ten, kto jest najmniejszy w Królestwie Niebieskim, jest większy niż on. I Pan Jezus dokonuje takiego podwójnego kontrastu. Ludzi, którzy się urodzili, kontrastuje z Janem Chrzcicielem, wskazując na jego wielkość. I za chwilę dodaje, ale ci, którzy będą w Królestwie Niebieskim, najmniejszy z nich będzie większy niż Jan. I teraz, drodzy braterstwo, dodaję w następnym zdaniu. Ale od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebiańskie, czyli ci, którzy Jezus i jego naśladowcy, gwałt doznaje i gwałtownicy je zdobywają. Czyli doznaje cierpień. Taka była diagnoza Jezusa na to, na stanowisko, tak naprawdę. Jak było, możemy powiedzieć, jak było przyjmowane poselstwo Jezusa? I ci, którzy byli w Kafarnaum, drodzy bracia, są tu też jakby ujęci. Gwałt czynią Królestwu Niebieskiemu. Bo wszyscy prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. I dodaje Jezus, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. A dzisiaj byśmy powiedzieli trochę innym idiomem takim, zastanówcie się nad tym. Jezus mówi, zastanówcie się nad tym. Ale to nie jest jeszcze jego koniec wypowiedzi, bo 7 rozdział Ewangelii Łukasza w tym miejscu mówi coś więcej. Niektóre tłumaczenia sugerują, że to, co jest opisane w 29 i w 30 wersecie, jest to reakcja tych ludzi, którzy wówczas otaczali Jezusa, ale jednak oryginał tak tego nie sugeruje, tylko jest to nadinterpretacja. W rzeczywistości to Jezus mówi o tym, co się, w jaki sposób ludzie reagowali na posłannictwo Jana. I mówi tak, 29 rozdział. Przepraszam, 7 rozdział i 29 wiersz. Cały lud, który słuchał, no właśnie Jana, a nawet celnicy przyjmując chrzest Jana, przyznawali Bogu sprawiedliwość. Faryzeusze zaś i uczeni, nie przyjmując jego chrztu, postanowienie Boga, czyli zarządzenie Boga na ówczesny czas, odrzucili w sobie. Czyli Pan Jezus mówi o tym, że ci ludzie, którzy przychodzili tam do Jana, słuchali jego posłannictwa, to czuli Jan im mówi i oni się z tym zgadzają, że im bardzo dużo brakuje do sprawiedliwości, którą mają zachowywać. Widzą, że Bóg jest sprawiedliwy. Widzą, że zakon jest tak samo sprawiedliwy jak Bóg. Patrzą na siebie i mówią, ale my nie jesteśmy sprawiedliwi. I kiedy to stwierdzają w sobie, że nie są sprawiedliwi, to zaczynają z tego powodu pokutować. I przychodzą do Jana, który ich zanurza na znak tego, co się w ich sercu dzieje. Oni uznają siebie, że są ludźmi, którzy potrzebują pomocy. A ci, którzy wówczas byli takimi wybitnymi badaczami Pisma Świętego, nauczonymi w Piśmie na tamte czasy, to, drodzy braterstwo, oni słuchali Jana, jak reagowali? Patrzyli na to i mówili, że oni są, czują się być sprawiedliwymi, nie potrzebują pokuty. No i w ten sam sposób odrzucili zarządzenie Boga w sobie, to postanowienie Boga. I w ten sposób tak naprawdę okazało się, że większość z tych ludzi nigdy nie przyjęła później Mesjasza. A ci celnicy i grzesznicy tak. No i wtedy właśnie Pan Jezus wypowiada tytułową przypowieść o dzieciach na rynku. Z powrotem Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, wersety od 16 do 19. Ale do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siedzą na rynku i wołają na swoich towarzyszy. Graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł i nie pił, a mówią, demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jedząc i pijąc, a mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Jednak usprawiedliwiona jest mądrość przez wszystkie jej dzieci. Pan Jezus przyrównał całe ówczesne pokolenie tego ludu Bożego, który go otaczał, do dzieci, które się bawią na rynku. My dziś, jakbyśmy powiedzieli, do dzieci bawiących się na dworze po prostu. Dzieci, jak wychodzą na dwór, to co robią? Łączą się w grupy i zaczynają się bawić. I zaczynają się bawić, naśladując w różny sposób świat dorosłych. I w zależności od kultury, od zwyczajów, od czasu, w jakim żyją, od swojego wieku, prawda, to dobierają sobie takie właśnie zabawy. Bawiąc się. Wtedy były inne zabawy, dzisiaj inne. I, drodzy braterstwo, ale jeśli któreś dziecko nie chce bawić się tak, jak ogół dzieci, to jak jest traktowane przez te inne dzieci? Dziwak. Jakiś dziwoląg, prawda? Dlaczego tego nie... Nawet ich wręcz nie interesują powody, tylko od razu już przechodzą do takiego trochę i ośmieszania tego dziecka. Drodzy bracia, dzieci w takich sytuacjach potrafią być bardzo okrutne. W takich sytuacjach, gdy ktoś nie chce się bawić tak jak one. Pan Jezus odwołuje się do dwóch zabaw, które w tamtym czasie były popularne. Zabawa w wesele i zabawa w pogrzeb. Osią zabawy w wesele było to, że jedne dzieci zaczynały grać na różnych instrumentach, pozostałe zaczynały tańczyć, no i wszyscy się świetnie bawili. Druga zabawa to zabawa w pogrzeb. Jedne dzieci zaczynały płakać, zawodzić, tak? Inne miały się do tego przyłączyć i różnego rodzaju, w różny sposób tam naśladując ten, no nawet rzewnie płakać, tak jak to tam, nawet był taki zawód płaczki, prawda? Ale ogólnie rzecz biorąc, tak się dzieci bawiły, naśladując świat dorosłych. I Pan Jezus wskazał, że całe ówczesne pokolenie uchodzące za ówczesny lud Boży w rzeczywistości jedynie udają, że są takimi. Że są jak dzieci bawiące się na tym rynku. Udają. Prawda? I gdy ktoś, czyli są nominalni po prostu, to Pan Jezus chciał powiedzieć, że to jest nominalny lud Boży, a nie prawdziwy. Bo prawdziwy by reagował, a nominalny nie. I nominalny tutaj Pan Jezus mówi, że gdy ktoś wskazuje, że gdy ktoś nie chce się bawić, grać tak jak inni, gdy ktoś wręcz wytknie, że to, co inni robią, jest tylko i wyłącznie jakiegoś rodzaju grą, udawaniem, to spotka się z uznaniem za odstępcę, zostaje odrzucony jako dziwak i mogą być tacy ludzie bardzo nieprzyjemni w takich sytuacjach. No i podaje Pan Jezus dwa przykłady. Siebie i Jana Chrzciciela. Mówi, oni nie chcieli uczestniczyć w tym takim powszechnym teatrze udawania. W tym, co robili ogólnie Żydzi. Byli oni źli na Jana, że nie chciał dzielić z nimi ich świętoszkowatego życia. Poszedł sobie na pustynię, tak? Nie chciał z nimi przebywać. A Jezus, na Jezusa też byli źli. Dlatego, że przebywał wśród nich, ale nie milczał, tylko wskazywał, że te zasady gry, którymi oni się na co dzień kierują, to są obłudne. I Pan Jezus to co rusz wykazywał. Oni tam przychodzą do Niego i te, dlaczego twoi uczniowie nie myją rąk, prawda? Albo ktoś tutaj, dlaczego odłamaliście, byli źli na Jezusa, że uczniowie twoi jedzą w sabat, prawda, pracują. Dla nich to było pracowanie w sabat, gdy odłamali kłosy, prawda? Albo jakieś jeszcze tam różne inne rzeczy. Dlaczego leczysz w sabat? No to wszystko właśnie było tego, dlaczego ty nie grasz tak jak my, drodzy braterstwo? Oni dostali dwóch wielkich mężów bożych. Jana Chrzciciela, Jezusa, za chwilę 12 kolejnych wielkich ludzi, za chwilę kolejnych 70 wielkich ludzi. I drodzy bracia, co to im pomogło? Możemy pytać. Jak oni mogli rozpoznawać posłańców bożych, skoro ich wyznacznikiem sprawdzania było to, że on nie żyje tak jak my? On nie postępuje tak jak my. On nie przestrzega tego, co my. On nie chce grać, udawać tak jak my. Takie mieli niestety standardy, drodzy bracia. I Pan Jezus o tym mówi. Ale ta przypowieść została jeszcze podsumowana takimi słowami. Jednak mądrość jest objawiana jako sprawiedliwa przez wszystkie jej dzieci, lub inaczej mówiąc, że mądrość jest broniona jedynie przez dzieci mądrości. Dzieci mądrości bronią mądrości. Znowu Pan Jezus wskazał, że tak naprawdę te dzieci może podzielić jakby na dwie grupy. Na te, które są mądre i te, które ignorują mądrość. Dzieci mądrości można było poznać po tym, że bronią mądrości, że żyją zgodnie z własnym sumieniem, że stają w opozycji do nominalności, do hipokryzji, do udawania i że często są za to piętnowane. Jako odmieńcy, dziwaki, odstępcy, tak, różnego rodzaju. Natomiast te dzieci drugie, te, o których nie było można powiedzieć, że są dziećmi mądrości, to można było z kolei właśnie rozpoznać po tym, że dla nich mądrość nie miała wielkiego znaczenia, tylko pozór mądrości. Tak? Angażują się w coś, co jest tylko imitacją, udawaniem. No i tym, że wiążą sumienia innych, że usiłują zagłuszyć i ośmieszyć tych, którzy objawiają ich grę, ich udawanie. Udawajmy, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest jak zawsze, że nic się nie dzieje, zachowujmy zewnętrzne formy, zasady, aby uchodzić za wybrany lud Boży. Ja się trochę łamię, żeby to powiedzieć, za wybraną Bożą organizację na ziemi, ale tak ludzie, ci ówcześni Żydzi, myśleli o sobie, drodzy braterscy. I dlatego Jezus im nie pasował. Przypowieść ta była bardzo gorzką wymówką skierowaną do ówczesnego pokolenia Żydów, a szczególnie do tych, którzy byli najbliżej, czyli do tych, którzy byli w tej sferze, w której działał Jezus. I dalej przeczytajmy, jak Jezus się zwraca do tych właśnie miejscowości. Od 20 wiersza, setu dalej jesteśmy w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział. Wtedy zaczął ganić miasta, w których działo się najwięcej Jego cudów, że nie pokutowały, mówiąc: biada tobie, Korazyn, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, w pogańskich miastach, prawda? Gdyby tam się działy te cuda, które się w was dokonały, dawno by w worze i popiele pokutowały. Ale mówię wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, niżeli wam. A ty, Kafarnaum, który jesteś wywyższone, a dokładnie tam jest, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Z jakiego powodu? No z tego, że ja, Jezus, tutaj działam, to z tego powodu będziesz wywyższone aż do nieba? Aż do grobu strącone będziesz, dodaje Jezus. Bo gdyby w Sodomie działy się te cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dziś. Ale mówię wam, lżej będzie ziemi Sodomy w dzień sądu niż tobie. Tak Jezus zwrócił się do tych, którzy byli najbliżej. I drodzy braterstwo, te słowa są wciąż aktualne i dziś. Jeśli czujemy, że jesteśmy blisko Jezusa, blisko prawdy, blisko tego, co jest najlepsze, tak? Któż z nas nie może... Możemy dzisiaj powiedzieć znacznie więcej niż większość chrześcijan o tym, co dzisiaj Jezus robi. Kto ma takie wiadomości? My mamy. Więc, drodzy bracia, to też dotyczy i ciebie, i mnie, każdego z nas. Jeśli nie będziemy reagować właściwie, jeśli nie będziemy żyć tym wszystkim, a nie próbować coś udawać, nie będziemy prawdziwymi w tym, co robimy, to możemy się znaleźć albo zostać przez Boga uznani za gorszych niż mieszkańcy nawet Sodomy. I następnie Pan Jezus zwrócił się, to jedna z niewielu publicznych modlitw Pana Jezusa, gdy Pan Jezus zwraca się do Boga i mówi: wysławiam, wczoraj Bogdan przytaczał te słowa, wysławiam Cię, Panie Boże, za to, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi i przez tych, którzy się za takich mają, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę się tak Tobie upodobało, prostaczkom, czyli prostolinijnym ludziom, którzy nie chcą udawać. Nie chcą udawać kogoś, kim nie są. Nie chcą udawać, że nie są grzesznikami. Nie chcą udawać, że są sprawiedliwymi. I nie sposób pominąć, że na koniec Pan Jezus zwrócił się z takim ponadczasowym, wciąż aktualnym przesłaniem do wszystkich tych, którzy są prostaczkami, tymi prostolinijnymi ludźmi. Wszystko zostało mi dane, dalej od 27 wersetu, wszystko mi zostało dane od Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, a nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie więc do mnie wszyscy, którzyście spracowani, obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichego i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. Jarzmo moje bowiem jest przyjemne, a brzemię moje lekkie. To jest coś, co Pan Jezus kieruje właśnie do tych ludzi, którzy chcą być, a nie grać. Do dzieci mądrości. Zatem już kończąc, drodzy braterstwo, nie udawajmy naśladowców Jezusa, tylko po prostu nimi bądźmy. Stawajmy w obronie sprawiedliwości, w obronie mądrości, nawet jeśli ktoś inny będzie, kto również się może uznawać za dzieci Boże, tak będzie mówić o nas, że jesteśmy w jakiś sposób źli, niepoprawni, nieprzystający do tego, jakimi powinniśmy być. Jeśli to robimy zgodnie z sumieniem, to dobrze. Nawet jeśli będzie się wiązało to z różnego rodzaju prześladowaniami. W istocie, cóż może nas więcej spotkać od tego, co spotkało Jana Chrzciciela, czy co spotkało naszego Mistrza Jezusa. Każdy z nas trochę musi z tego kielicha również się napić. A Pan wie, ile my jesteśmy w stanie. No więc nie powinniśmy się przed tym bronić, a na pewno jeśli będziemy zachowywać się sprawiedliwie i prawo, to mogą nas takie rzeczy spotykać. Obyśmy jednak nigdy nie zostali odnalezieni w pozycji tych, którzy aktorzą, którzy grają, którzy udają, bo to jest prosta droga do tego, żeby się stać hipokrytami, którzy tak się przyzwyczają do grania, że nawet w przyszłości nie da rady im. Będą udawać, że są dobrymi, będą grać, aż dokąd tylko będą mogli, dopóki nie nadejdzie ich własna osobista próba. Obyśmy nie byli znalezieni jako ci, którzy próbują nakładać na innych więzy gwałcące sumienia. Mówiąc, tańczcie tak jak gramy. Teraz się śmiejcie, teraz płaczcie, teraz kogoś przyjmujcie, teraz kogoś nie przyjmujcie i tak dalej. Bądźmy drodzy braterstwo, i żyjmy jako dzieci mądrości. I tak jak Jezus, zapraszajmy innych do pokuty, zachowując się tak jak Jezus w tym wszystkim, nie dołamując trzcin, wskazując, że w Jezusie jest można znaleźć odpocznienie dla dusz. Życzę wam błogosławieństwa Bożego i dziękuję za wysłuchanie.